Poranny gość Radia Rodzina.
W naszym studiu jest już Patrycja Jęczmionka i jej gość.
A jest nim dziś generał profesor Mariusz Wiatr, były rektor, komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
24 dzień lutego. Mijają 2 lata od agresji Rosji na Ukrainę. Mamy potężną ofensywę Rosjan w obwodzie zaporowskim. Ukraina przegrywa tę wojnę. W jakiej fazie właściwie jesteśmy, panie generale?
Nie możemy jeszcze powiedzieć chyba, że Ukraina przegrywa wojnę, ale na pewno w tej chwili sytuacja jest dosyć dramatyczna. Zmieniła się zasadniczo od ostatnich kilku tygodni. No, wynika to oczywiście z tego, że jednak Ukraina jest już wyczerpana tą wojną na pewno. I siły zbrojne ukraińskie są również wyczerpane. Ludzie walczą na froncie od 2 lat. Nie ma zmian, nie ma nowych kandydatów, nowych ochotników do służby w armii. Nie ma takiego poboru, który zapewniłby te uzupełnienia i ta sytuacja rzeczywiście wygląda dosyć dramatycznie. To jest jedna strona sprawy, a druga to jest taka, że armia ukraińska do tej pory mogła sobie w miarę poradzić z tą sytuacją z armią rosyjską, no dlatego, że miała odpowiednie wsparcie ze strony państw zachodnich. Teraz to wsparcie jest jakby takie trochę mniejsze. Zdaje się, że Zachód staje się powoli zniechęcony tą wojną, wspieraniem Ukrainy. Może to z tego też wynika ta sytuacja.
No właśnie, czy opóźnienia w tej zachodniej pomocy dla Ukrainy może skłonić Rosję do rozpoczęcia takich operacji ofensywnych jeszcze bardziej na kilku odcinkach czy liniach frontu w celu, by wywrzeć taką presję na siły ukraińskie?
No trudno to w tej chwili też jednoznacznie określić, na ile armia rosyjska jest zdolna do takich działań zakrojonych na szeroką skalę. Dotychczasowe osiągnięcia rosyjskie pokazują, że jednak ta armia nie ma takiej, znaczy nie miała do tej pory, może tak powiedzmy, zdolności do szybkiego wykorzystania powodzenia. Wskazuje to też przykład Awdijski, nie, że jednak uzyskali, zdobyli tym Awdijewkę. Ale dalsze rozwijanie natarcia no jest takie dosyć ograniczone. Ale no, oczywiście możemy się tego spodziewać, bo jednak potencjał Ukrainy jest o wiele mniejszy niż potencjał Rosji. Możliwości rosyjskie są o wiele większe. I jeżeli oczywiście Zachód nie zrozumie ostatecznie, że wspieranie Ukrainy jest w interesie tego Zachodu i w rezultacie wspieranie Ukrainy może być o wiele tańsze, niż później działania nakierowane na te działania, które będą konieczne po zajęciu Ukrainy przez Rosję. Ta obronność wtedy sojuszu Morza Bałtyckiego czy Zachodu w ogóle będzie kosztować o wiele więcej.
Ukraina może pozostać osamotniona. Czy Europa myśli, czy wierzy, że uda się powstrzymać Władimira ma rękoma Ukraińców bez pomocy militarnej ze strony Unii Europejskiej?
Wydawać by się mogło, wie pani, że jednak ci wielu liderów Zachodu dosyć strategicznie mają oczywiście niewielkie pojęcie o tym wszystkim, albo brakuje strategicznej wyobraźni na ten temat, chociaż nie niby tak dawno, przecież nie tak dawno powiedziano o tym, powiedział o tym szef Komitetu Wojskowego NATO, holenderski admirał Rubin, powiedział, że w ciągu 20 lat należy się liczyć jednak z wojną Zachodu, wojną z Rosją i powtórzyli to też przywódcy innych krajów, 10 innych krajów, tutaj w tym też również Polski, że musimy się przygotować, że ta wojna z Rosją jest bardzo, bardzo możliwa i na to apeluje o to właśnie się przygotować.
Coś gubi nam się pan generał. Halo?
Tak.
O,
tak,
jest pan
tak.
Generał, słyszymy pana generała, coś nam się na chwileczkę sygnał zatracił. To jest Unia Europejska, za 10 lat wojny, ja słyszałam nawet, że przyszłej zimy, przynajmniej takie kraje bałtyckie mówią. A jakie mogą być skutki, panie generale, niezdecydowania samego kongresu?
No właśnie, to jest też problem, bo jak wiemy teraz, oczywiście Senat się zgodził na te wydatki dla Ukrainy. Natomiast jest rzeczywiście problem kongresu amerykańskiego, jak będzie wyglądało, bo to wsparcie, wie pani, oczywiście wsparcie Zachodu, czyli powiedzmy Unii Europejskiej przede wszystkim, jest oczywiście ważne, no niemniej jednak, tak jak mówiłem o tym braku wyobraźni strategicznej przywódców państw zachodnich, to już powoduje, że Oczywiście obiecaliśmy Ukrainie, że dam jej 1 000 000 pocisków, a do tej pory udało się dostarczyć 200 tysięcy.
Ja usłyszałam, że Ukraińcy powoli nie mają czym strzelać do okupantów.
No właśnie nie mają w tej chwili, bo niestety to zużycie tej amunicji czy tych pocisków różnego rodzaju jest tak duże, że rzeczywiście mają teraz problem. A natomiast tak jak wczoraj czy przedwczoraj mówił nasz minister Sikorski, no jednak państwa europejskie nie chcą się zdecydować ani na zwiększenie produkcji amunicji czy też pocisków, ani też na zakupy tego wszystkiego.
Minister mówi, jest wściekły w Brukseli. No mówi, wściekły, że dla Ukrainy może być za późno. Dla nas no później tak, także konsekwencje.
Tak się może zdarzyć. Znaczy ja oczywiście osobiście nie wierzę za bardzo w to, że ta wojna w Rosji z NATO byłaby możliwa w najbliższym czasie. Ale kiedyś Putin mówił też, że nie zaatakuje Ukrainy, a jednak ją zaatakował.
No właśnie.
My musimy mieć świadomość zagrożenia ze strony Rosji. I jeszcze raz powtórzę to, że jeżeli nie będziemy tego świadomi, nie będziemy wspierać wystarczająco Ukrainy, to pewnego dnia rzeczywiście sojusz stanie wobec bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji.
Panie generale, słyszymy, że Litwa, Łotwa, Estonia mają zbudować bałtycką linię obrony. Mają zostać zbudowane takie bunkry na granicy, bo szykują się już na wojnę z Rosją. Czy Polska powinna także granicę z Białorusią, czy też Królewcem fortyfikować?
Wie pani, no to jest problem. To jest problem oczywiście, problem bardzo, bardzo poważny. Pewnie musimy być, tak jak powiedział zresztą wczoraj minister Sikorski, znowu, a wcześniej również premier Tusk, nie, że jeżeli jesteśmy słabi, to słabość w ogóle prowokuje, szczególnie Rosja, no a siła odstrasza, czyli jak będziemy słabi, to być może będziemy wystawieni na uderzenie ze strony Rosji. Nie? Może niekoniecznie wojenne jakieś, ale innego rodzaju działania, natomiast jak będziemy silni, to będzie wyglądało to inaczej. Natomiast ten problem, o którym pani teraz powiedziała właśnie o tym, no praktycznie chodzi tutaj o region królewiecki, czy obwód królewiecki, praktycznie chodzi o to tutaj, nie? I te państwa oczywiście nadbałtyckie. Problem polega na tym, że w historii to jest tak, że jeżeli gdzieś na jakiejś granicy gromadzą się jakieś armie, to później w pewnym momencie dochodzi jednak do jakiegoś przypadkowego strzału czy przypadkowego wydarzenia i zaczyna się wojna. I teraz wie pani, w koncepcji NATO, w koncepcji strategicznej NATO istnieje coś takiego, co nazywa się po wojskowemu przeciwkoncentracją strategiczną. Polega to na tym, że na obszarze, na kierunkach, na których pojawia się zagrożenie, siły zbrojne NATO nie gromadzą w czasie pokoju nie gromadzą tam wielkich sił, ale w czasie zagrożenia koncentrują tam nowe siły. I wie pani, nie wiem, czy pani słyszała o tym, że ostatnio Bild tam coś pisał na ten temat, bo niemiecki Bild miał podobno dotrzeć do scenariusza szkoleniowego Bundeswehry, scenariusza ćwiczeń. I ten scenariusz miał zakładać, że z początkiem 2025 roku, czy jakiegoś też innego, Rosja rozmieści na Białorusi 2 dywizje pancerne, dywizję zmechanizowaną, łącznie około ponad 70 tysięcy. W tej sytuacji Polska i te państwa bałtyckie, które, jak pani mówi, w tej chwili zaczynają rozbudowywać te swoje schrony bojowe, nie bunkry, tak, bo tak to po wojskowemu się ładnie nazywa, nie zwołają posiedzenie Rady NATO i głoszą, że są zagrożone atakiem ze strony Rosji. No tak jak powiedziałem, sojusz wtedy przeniesie na wschodnią, ma przenieść według tego scenariusza, ma przenieść na wschodnią flankę blisko 300 tysięcy żołnierzy, w tym także oczywiście żołnierzy niemieckich. Czyli NATO decyduje się na działania odstraszające, tak? Ale wie pani, to jest tak, że jak mówię, Rosja postrzega zagrożenie ze strony NATO, przede wszystkim oczywiście ze strony Stanów Zjednoczonych, postrzega realnie. Oni się naprawdę boją się NATO w tym kontekście. I teraz niedawno też bliski współpracownik Putina, taki pan, co się nazywa Siergiej Mironow, o tak on się nazywa, stwierdził, że każda próba ataku, czy nawet blokady obwodu królewskiego nieuchronnie doprowadzi do militarnego starcia z Rosją. Nie? I że to właśnie byłaby taka ta czerwona linia, cienka czerwona linia, której przekroczenie przez NATO zmusi Rosję do odpowiedzi, czyli do odwetu.
Powinniśmy jakieś umocnienia na tej granicy przeprowadzać czy mocować, by nie dochodziło na przykład do takiej sytuacji jak ta rakieta w okolicach Bydgoszczy. Jakiś parasol ochronny? Nie wiem, pan jest generałem?
Z budową tych umocnień w historii to wygląda, jak pani pewnie pamięta, nie, oczywiście nie ze swojego własnego życia, tylko z historii, której się pani uczyła, że te na przykład umocnienia typu linia Maginot praktycznie nie doprowadziły do niczego i Francja musiała jednak tą wojnę przegrać wtedy w 1940 roku. Ale na pewno, tak jak pani mówi, dzisiaj są inne możliwości, nie trzeba koniecznie budować tych wielkich schronów bojowych i tak dalej, ale elektronika i to wszystko, oczywiście trzeba rozwijać ten system. Musimy wiedzieć, co się dzieje. Wie pani, dzisiaj to jest tak, że oczywiście siły zbrojne, nie mówię koniecznie o polskich siłach, chociaż też, ale siły zbrojne NATO i NATO przede wszystkim posiadają możliwości takie, że mogą obserwować dokładnie wszystko, co dzieje. Nie tylko siły zbrojne, ale nawet każdy człowiek może obserwować, co się dzieje gdzieś tam daleko. Dzisiaj mamy takie możliwości, prawda? No to na pewno siły zbrojne posiadają jeszcze większe. Czyli to wie pani, nie ma. Dzisiaj wydaje się z wojskowego punktu widzenia, wydaje się, że niemożliwe jest takie jakieś nagłe zaskoczenie, tak jak kiedyś te wojny były prowadzone, zaskoczenia i naprzód któregoś dnia budziliśmy się i mamy wojnę. W tej chwili jednak będziemy coś dostrzegać, co się dzieje. Napięcie będzie rosło, będą się przemieszczać jeszcze siły zbrojne i tak dalej. To wszystko można jakoś tam wykryć, nie? I się odpowiednio do tego przygotować. W miarę się do tego przygotować. Niemniej jednak wymaga to oczywiście przygotowań wcześniejszych, łącznie z budowaniem tych umocnień, rozmieszczaniem czy rozwojem w ogóle odpowiednich sił zbrojnych i tak dalej. Ale, tak jak już powiedziałem, te siły zbrojne gromadzone, no to mamy wtedy do czynienia z tym tak zwanym paradoksem bezpieczeństwa. Jeżeli my czujemy się zagrożeni, tak? Bo my teraz zaczynamy się tu rzeczywiście w prasie, w mediach w ogóle, jest bardzo dużo o tym możliwym zagrożeniu ze strony Rosji. No to teraz siłą rzeczy, jak mamy takie zagrożenie, tak? To staramy się wzmocnić naszą obronność. Jest to konieczne, to jest prawda. Wzmacniamy naszą obronność, rozwijamy siły zbrojne, pozyskujemy nowe systemy uzbrojenia, gromadzimy to wszystko w odpowiedniej odległości od granicy. No nie musi być to przy samej granicy, ale takie, żebyśmy mieli od możliwości odpowiedzi. No i teraz, jeżeli my robimy to coś takiego u siebie, no to ta druga strona obserwuje to przecież, bo się nie da tego ukryć, prawda? Nie da się tego ukryć. Tylko druga strona to obserwuje i wtedy ona czuje się zagrożona. Bo jeżeli my gromadzimy jakieś siły zbrojne na naszej granicy, to znaczy, że zamierzamy tych sił zbrojnych użyć, tak? My oczywiście mówimy, że nie będziemy uderzać na nikogo, że tylko do naszego bezpieczeństwa, no ale oni postrzegają to inaczej. Dla nich te siły zbrojne, obce siły zbrojne wzdłuż ich granicy, stanowią dla nich zagrożenie. I jaka jest ich odpowiedź wtedy? Wtedy oni też zaczynają rozwijać swoje siły. I my tutaj rozbudowaliśmy nasze siły, tak, żeby mieć większe poczucie bezpieczeństwa, ale oni też rozbudowują i nasze poczucie bezpieczeństwa w rezultacie wcale się nie zwiększa. Także to jest taki dylemat bezpieczeństwa, który musimy sobie jakoś poradzić.
Premier Kosiniak-Kamysz mówi, że będziemy zwiększać odporność bezpieczeństwa. 4% PKB przeznaczamy dziś w Polsce na zbrojenie. Gdzie należy zwiększać, zdaniem pana generała, potencjał obronny? W których obszarach? Które są najsłabsze? Gdzie wzmacniać?
Może nie odpowiem pani tak na pytanie, które pani postawiła, ale powiem pani tak, że jeżeli chodzi właśnie o te sprawy wydatków na zbrojenia, na kształt armii, jaka to nasza armia ma być, czym ma dysponować i tak dalej, no to myślę, że teraz właśnie mamy taką dużą szansę na właściwe określenie tych spraw. Tak jak mówiłem przed chwilą, Sikorski powiedział, że musimy się przygotować na odstraszanie Rosji. Ale właśnie pytanie jest, tak jak pani postawiła, jaka ma być ta nasza armia, czym mamy dysponować tak naprawdę, co możemy zrobić. I wie pani, powiem tak, w pewnym uproszczeniu, teraz powiem, przepraszam panią i państwa, którzy nas słuchają, mówiąc w pewnym uproszczeniu, inaczej musi wyglądać wojsko, które ma zapewnić utrzymanie stolicy, w naszym przypadku Warszawy, tak? A inaczej takie, które ma zająć jakąś inną stolicę, stolicę innego państwa. Siłą rzeczy ta armia musi wyglądać inaczej. I ta armia musi też jeszcze inaczej musi wyglądać taka armia, takie wojsko, które ma prowadzić działania poza granicami kraju, misje pokojowe, czy inne te humanitarne, czy inne tego rodzaju przedsięwzięcia. Tak? I dopiero wtedy, kiedy odpowiemy sobie właściwie na takie pytania, możemy określić, i struktury tego wojska, wyposażenie tego wojska, uzbrojenie tego wojska, liczebność i szkolenie tego wojska. taka jest normalna droga, wie pani, budowania armii, nie? Że my musimy, bo armia musi dysponować odpowiednimi zdolnościami. Tak jak pani powiedziała przed chwilą, ale to po wojskowym mówimy, że zdolności. Ta armia musi mieć, tak? I teraz, czyli jeżeli my mamy wykonywać na przykład zadanie obrony Warszawy, co w naszej sytuacji rysuje się, że to powinno być nasze zadanie, no nie tylko Warszawa, ale całego kraju, tak? To jakie wówczas powinniśmy mieć uzbrojenie, jaką strukturę, jaką liczebność, na co wydawać pieniądze? I wtedy kupujemy takie uzbrojenie, organizujemy tak struktury, mamy taką liczebność wojska, jaka wynika właśnie z potrzeby utrzymania czy posiadania czy zdobycia tych zdolności. Czyli kupujemy sprzęt, na przykład uzbrojenie, kupujemy takie uzbrojenie, które jest nam potrzebne do realizacji tych zadań, a niekoniecznie takie uzbrojenie, które, wie pani, mówiąc znowu w pewnym uproszczeniu i przepraszam teraz za tę przesadę, ale nie takie uzbrojenie, na tle którego minister obrony narodowej się dobrze komponuje, albo prezydent dobrze się komponuje na tle takiego uzbrojenia, nie? To nie o to właśnie chodzi. Także my mamy teraz taką szansę, żeby właściwie określić te sprawy związane z armią. I dopiero jak sobie odpowiemy na takie pytanie i jak powiedziałem przed chwilą, mamy teraz szansę na to właśnie, żeby określić właściwie ten stan rzeczy, dopiero wtedy możemy określić, jakie wydatki na zbrojenia są potrzebne, jaka jest struktura tej armii potrzebna, jaka jest liczebność tej armii potrzebna i tak dalej. I wtedy właśnie ile tych pieniędzy musimy wydać na te cele.
I także myślę z filozofią obrony cywilnej. Dziś nie mamy podstaw prawnych, nie wiemy kto za co odpowiada. No trwają prace, jak wiemy, w nowym rządzie nad ustawą, by odtworzyć to, co jest niezbędne także dla naszego bezpieczeństwa. Panie generale, 24 dzień lutego, czy to może być jakiś konkretny krok wojenny ze strony Rosji, by pokazać rocznicę, mówiąc w cudzysłowie, agresji, ataku na Ukrainę?
Myślę, że to jest tutaj właśnie to, co pani mówiła przed chwilą, to rozwój tych działań właśnie rosyjskich, które temu to służy. Już to samo zajęcie tej agresji służyło temu właśnie, żeby pokazać koniecznie, żeby Rosja miała jakiś sukces, którym się mogła pochwalić, zwłaszcza, że zbliżają się przecież wybory.
Tak.
Nie będziemy się tutaj zakładać o to, kto wygra wybory w Rosji, bo to jest raczej określone, nie? Ale jednak taki sukces na dużą skalę, a przynajmniej taki, który można dobrze sprzedać, na pewno by się Putinowi przydał. I temu też te działania służą. A tak jak pani powiedziała, w tej chwili armia ukraińska jest rzeczywiście dosyć w trudnym położeniu, tak to nazwijmy. I tutaj te sukcesy rosyjskie na dosyć sporą skalę są możliwe. Do tego doszedł jeszcze problem zmiany dowódcy, Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, tak, czyli założnego z imieniem generał Syrski. Nie? I to rzeczywiście mogą być problemy, bo zmiana w trakcie no jest zawsze trudna. Ale mam nadzieję, że jednak Ukraina tutaj da sobie radę, tylko my musimy tę Ukrainę wspierać. Bo nie oszukujmy się też, Ukraina dawno by tutaj przegrała tę wojnę, a przynajmniej musiałaby zawrzeć porozumienie z Rosją, gdyby nie było tego wsparcia ze strony Zachodu. My musimy to wsparcie w naszym dobrze pojętym interesie. Mówię teraz naszym, nie tylko Polski, ale całego
świata i Europy. Dokładnie.
Całego świata Europy, że musimy sobie zdać z tego sprawę, że ta Ukraina tak naprawdę walczy dla nas, nie? Też. Oczywiście dla siebie, nie? Ale również dla nas.
To musimy tu stawiamy kropkę. Generał profesor Mariusz Wiatr, były rektor, komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, był dziś naszym porannym gościem. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego życzymy.
Dziękuję pani również, dziękuję państwu.
Niech wygra Ukraina.
Poranny gość Radia Rodzina.